Dzień dobry. Czas na kortowską audycję literacką. Jest styczeń, dokładnie jego piąty dzień, a oznacza to, że przyszedł nowy rok, 2024. Jako ludzie mamy taką tendencję do tego, żeby pewne sprawy w tym miesiącu podsumowywać, żeby wejść w nowy rok z nową energią. I pomyślałam sobie, że czym innym mogłabym dzisiaj Państwa zainteresować, jeżeli nie właśnie takim rankingiem literackim. Będzie on dość mocno subiektywny, ponieważ umieściłam w nim książki, które najbardziej mi się podobały i które wywarły na mnie największe wrażenie. Ale zajrzałam również do różnych recenzji i do tego, co mówili znawcy literatury, ale również po prostu fani i czytelnicy, ludzi, których książki dzisiaj Państwu przedstawię.
Kortowska audycja literacka.
Pierwsza z nich to Pokój z widokiem na wojnę. Historia Izraela, którą napisał Konstanty Gebert. Wydało ją wydawnictwo Agora w kategorii reportażu. Jest to absolutnie historyczna podróż w 75. rocznicę powstania państwa Izraela. Jak wiemy, konflikt izraelsko-palestyński jest często podawany jako przykład konfliktu nierozwiązywalnego. Z jednej strony jest to bowiem wybór między dobrem a złem, ale jak pisze Gebert, cytując jednego z przywódców ruchu syjonistycznego Chaima Weizmana, to jest wybór pomiędzy niesprawiedliwością a niesprawiedliwością jeszcze większą. Z drugiej strony, zdaniem autora, który od 20 lat współpracuje z Gazetą Wyborczą i dla mnie jest osobą, która położyła podwaliny pod porozumienie polsko-izraelskie. Mówi on o tym, że w dotychczasowych starciach zbrojnych większość racji była po stronie państwa żydowskiego, a nie jego wrogów. Sytuacja niestety, jak państwo wiedzą, nie uległa znacznej poprawie, bo po raz kolejny mamy wojnę. Jak wspomniałam, Gebert przez ponad 20 lat był związany z Gazetą Wyborczą, jest dziennikarzem, ale jednocześnie pisarzem, który rozpoczyna swoją opowieść nie w maju 1948 roku, kiedy nazajutrz po ogłoszeniu deklaracji niepodległości Izraela wybuchła pierwsza wojna izraelsko-arabska, ale cofa się do ostatnich lat XIX stulecia i omawia początki wizji przedstawionej przez Teodora Herzla. Gebert bardzo dokładnie opowiada o tym, że wojna w Izraelu nigdy tak naprawdę nie wygasła. I jest to potwornie smutne, bo przecież to właśnie prawda. On patrzy na Izrael ze szczególnej perspektywy. Patrzy na niego nie tylko jako religijny Żyd, a jednocześnie liberalny demokrata, bo przecież on osobiście angażował się w zwalczanie różnych form opresji w Polsce i na świecie. Współpracował m.in. przecież z pierwszym premierem Mazowieckim. Jego opowieść o Izraelu jest barwna, ale jednocześnie bardzo gorzka. On nie prześlizguje się pomiędzy dylematami, on bardzo jasno je nazywa. Przepięknie pisze o Izraelu, ale również z wielką czcią i spokojem określa ludzi, którzy tam mieszkają. Nie pokazuje konfliktu izraelsko-palestyńskiego jako konfliktu, który jest dobry. Pokazuje tam, że giną ludzie. Pisze również o tym, że cała historia Izraela jest dość smutna, ale jednocześnie bardzo dumna. Kiedy rozmawiałam z nim jeszcze w sierpniu, podczas trwania kampusu w Kortowie, zapytałam go, jak żyje się człowiekowi w jarmułce w Polsce, w kraju, w którym wiesza się gwiazdę Dawida na szubienicy. Opowiedział mi wtedy o historii swojej znajomej, a dokładnie szła ona z małym synkiem po mieście. Zauważyli taką szubienicę i wiszącą na niej gwiazdę Dawida. Mały chłopiec stanął na wprost, jego oczy się zaszkliły i zapytał: mamo, czy to znaczy, że będą nas wieszać? Gebert utrzymuje ten temat w swojej książce. To znaczy, mówi o konkretach, ale mówi również o ludziach wykluczonych. Mówi o tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Piotr Puchta, dyplomata i były kierownik przedstawicielstwa RP przy władzach palestyńskich w Ramallah oraz były ambasador w Kairze, pisze o tej książce tak. Ta książka to fascynująca podróż w czasie przez wydarzenia, które doprowadziły do utworzenia, pomimo wielu przeciwności, współczesnej państwowości izraelskiej. Jest tu szerokie tło konfliktu między Izraelem i jego sąsiadami, w tym Palestyńczykami, oraz skala emocji, które tkwią w obu społecznościach. To bardzo wartościowa pozycja. Wskazuje też na zaskakujące podobieństwa między Polską i Izraelem. Polecam zainteresowanych historią i sytuacją Bliskiego Wschodu, a także osobom zamierzającym odwiedzić Izrael. Pojawiło się bardzo wiele recenzji. Szalona większość z nich stawia Konstantego Geberta na piedestałach porozumienia polsko-izraelskiego. To wybitny dziennikarz i reportażysta. Z czystym sercem mogę Państwu polecić tę wspaniałą, choć bardzo trudną książkę. Następną moją propozycją jest książka Anny Goc, Głusza, którą wydało wydawnictwo Dowody w serii reporterskiej. Słyszaki mówią czasem głusi o słyszących, ale czy można opuścić ludzi językowo, żeby nie dać im prawa do języka, albo za wszelką cenę nakłaniać do nauczenia się innego języka, którym posługuje się większość, chociaż dla wielu z nich to zadanie niewykonalne? To jedno z pierwszych pytań, które zadają słyszący. Głusi nie słyszą, ale przecież mogą nauczyć się czytać. No tak, tylko jak nauczyć się czytać, jeżeli nie słyszy się brzmienia słów? Jeżeli nie potrafi się ich wypowiedzieć? Jak to możliwe? Kiedy ludzie dowiadują się, że nie wszyscy głusi ludzie potrafią czytać ze zrozumieniem po polsku, dziwią się jeszcze bardziej. Bo przecież to Polacy kończą polskie szkoły, żyją w kraju, w którym wiadomości, pisma urzędowe, diagnozy i wyroki są po polsku, więc jak to możliwe, że nie znają języka ojczystego? Ano nie znają. To my, ludzie słyszący, myślimy, że niepełnosprawni są tacy jak my, że są słyszący. Tak powiedział jeden z bohaterów głuszy. Ale oni, kiedy są sami ze sobą, głusi z głuchymi, mogą używać swojego własnego języka i nie czują się inni. To my sprawiamy, że ludzie niesłyszący czują się inaczej, czują się wyodrębnieni. Dotąd o głuchych mówili raczej ludzie, którzy słyszą. A w książce Anny Goc oni sami zabierają głos. Opowiadają o tym między innymi, jak wychowawca z internatu dla głuchych dzieci bił je i znęcał się nad nimi psychicznie. Głucha kobieta migała, że wychowankowie nie mogli o tym nikomu powiedzieć, bo przecież większość z nich nie potrafiła mówić, a ich własne matki nie uczyły się języka migowego. Za to na siłę uczyły, a raczej próbowały uczyć ich mowy w swoim ojczystym języku. Najbardziej wstrząsnęła mną sytuacja, kiedy kobieta w ciąży trafia do szpitala. Ale nikt nie wzywa tłumacza, bo tych jest jak na lekarstwo. Potwornie mało. A więc jej syn, mały uczeń podstawówki, który miga i w ten sposób porozumiewa się z matką, musi jej przekazać, że dziecka nie dało się uratować. Co pozostaje w głowie takiego malca, kiedy spotyka się z tym na każdym kroku, kiedy robi zakupy, kiedy prowadzi matkę do lekarza i musi jej dokładnie tłumaczyć, co się będzie działo. W czasie pandemii jedna z głuchych matek zobaczyła, że nauczycielka ze szkoły dla głuchych mówi do jej syna podczas lekcji online. I myślała, dlaczego ona to robi? Przecież on nic nie słyszy. W książce Anny Goc dowiadujemy się między innymi o tym, że ludzie głuchoniemi mają swój własny język. Dowiadujemy się też o tym, że nie każdy język migowy jest identyczny. To jest trochę tak jak z naszymi regionalizmami. Każdy region mówi trochę inaczej. I tak również jest właśnie w alfabecie migowym. Anna Goc schyla się również nad polską edukacją i nad tym, że szkoły zupełnie nie są gotowe na przyjmowanie głuchoniemych, a raczej niesłyszących. No i niestety tego oczekuje od nich Rzeczpospolita. Artykuł 27 Konstytucji mówi, że w Rzeczpospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Wychodzi na to, że obywatele głusi od urodzenia powinni mówić. Nawet jeśli nie potrafią, choć przez kilkanaście lat zwykłe szkoły próbowały ich tego nauczyć. Nawet jeśli nie słyszą swojego własnego głosu, mają konstytucyjny obowiązek mówić po polsku. Nie ma w konstytucji praw dotyczących osób głuchoniemych i osób niesłyszących. Myślę, że ta książka otworzyła oczy również mi, bo wydawało mi się, że jako osoba bardzo tolerancyjna, jako osoba otwarta i ciekawa świata, mam świadomość tego, jak życie ludzi niesłyszących wygląda. Okazało się, że tak naprawdę nie wiem niemal nic. Dlatego jest to tak niebywale ważna książka. Pamiętajcie o tym, szanowni państwo. Po raz kolejny polecam ją nie tylko państwa uwadze, ale to trochę taki podręcznik obowiązkowy, a raczej reportaż obowiązkowy. Dla każdego z nas, którzy myślimy trochę inaczej i którym zależy na tym, żeby ten świat lepiej zrozumieć. A więc Anna Goc i Głusza, wydawnictwo Dowody, seria reporterska. Kolejną z książek, która mną wstrząsnęła, jest jedna, nie ukrywam, z najważniejszych dla mnie. To książka Jezus umarł w Polsce, Mikołaja Grynberga, wydawnictwa Agora, z serii Reportaż. Rozpoczyna się od słów, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Mikołaj Grynberg zbierał swój materiał w tym samym czasie, kiedy Agnieszka Holland zbierała materiały do Zielonej Granicy. Mikołaj dotarł do osób, które doceniały swoją ciszę i spokój, które uciekły z Warszawy, bo nie lubiły ludzi, które wylądowały na pograniczu i które widząc to, co się dzieje na pograniczu polsko-białoruskim, wyszły ze swojej strefy komfortu i zaczęły pomagać ludziom. Nagle zamiast ptaków usłyszeli dźwięki helikopterów. Potem w lesie zaczęli znajdować buty i ubrania, a później ludzi, nie tylko ludzi, żywych. Nikt z bohaterów i bohaterek tej książki nie miał pojęcia, co ich czeka. Kiedy pierwszy raz zdecydowali się pomóc uchodźcom, nie mieli pojęcia, że będą musieli ukrywać się nie tylko przed służbami państwa, ale również przed swoimi własnymi sąsiadami, którzy nie chcą udzielać pomocy, którzy pomagają polskim służbom, które trudnią się nielegalnymi w Polsce pushbackami, oraz że to pomaganie nada ich życiu sens, głębszy sens. Kiedy rozmawiałam z panem Mikołajem Grynbergiem parę miesięcy temu, co możecie państwo usłyszeć w jednej z moich audycji literackich właśnie, opowiedział mi on o tym, jak rozwiązania siłowe rozwiązują konflikt, a raczej co powodują, a powodują śmierć. Siedzieliśmy we foyer hotelowym, rozmawiając o jego książce i o tym, co się dzieje na pograniczu. O tym, jak znajdowane są ciała ludzkie. O tym, jak ludzie giną przepychani z granicy polskiej na granicę białoruską. Nieustannie. W te i z powrotem. To jest kryzys humanitarny, bo wybiera rozwiązanie siłowe zamiast sięgać po systemowe. Konsekwencją tego są dziesiątki ofiar, o których już dzisiaj przecież wiemy, i setki, o których dopiero dowiemy się w przyszłości. Ludzie, którzy pojawiają się w tej książce, to nie tylko ci, którzy pomagają. To nie tylko personel medyczny, nie tylko cywile, nie tylko aktywiści, ale również służby, służby graniczne. Boją się do tego stopnia, że starają się umówić z panem Grynbergiem w miejscach neutralnych. Nie pozwalają również na zamieszczenie swoich inicjałów ani imion. Myślę, że to wystarczająco dużo mówi na temat tego, jak straszna jest sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. O wszystkim, co się tam dzieje, przeczytacie w tej jednej z najważniejszych książek, które pojawiły się w tym roku. Bo rzeczywiście, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Nie wiem, czy w Polsce jest reportażysta, który lepiej zrozumiałby tę sytuację, który byłby bardziej otwarty na słuchanie i na wyciąganie wniosków. To książka, która nie będzie dla państwa łatwa, która prawdopodobnie wstrząśnie państwem tak bardzo, jak mną. Ale po prostu trzeba ją przeczytać. Nie tylko dlatego, żeby dowiedzieć się prawdy, bo nam się wydaje, że coś wiemy, bo czytamy Okopres, bo czytamy Wyborczą, wydaje nam się, że wszystko wiemy. Zapewniam państwa, że po przeczytaniu tej książki dopiero wtedy państwo będziecie mogli powiedzieć, że wiecie.